ma być o potędze Boga, która się przejawia w sakramencie pojednania. Jeżeli ktoś z was był na spotkaniu, które jakiś miesiąc temu też prowadziłem, gdzie mówiłem o spowiedzi świętego Piotra, to dzisiaj będzie jakby druga część, w sensie będzie o spowiedzi innego człowieka. I tak jakby spowiedź świętego Piotra mogłaby się wydawać taką spowiedzią, no wręcz wzorcową, i też to, co Pan Jezus z Piotrem zrobił, to coś niesłychanego, to dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć o takiej spowiedzi, która wydaje się na pierwszy rzut oka spowiedzią absolutnie nieudaną. I spowiedzią, którą przypuszczam, albo raczej tym spowiadającym się, to raczej byśmy nie chcieli być. Kto to jest, do tego zaraz dojdziemy. Natomiast jakby chciałbym, żebyśmy po prostu patrzyli na drugą osobę. Że tak powiem, potęga miłosierdzia Bożego spowiedzi świętego Piotra, chociaż oczywiście objawiła się w sposób niezwykły, to, że tak powiem, to trochę żadna sztuka. W takim sensie, że Piotr był doskonałym materiałem do tego, co by go nawrócić, miłosierdzie okazać i jakby wydobyć z niego całą cudowność. I oczywiście nie chciałbym Panu Jezusowi odejmować żadnych zdolności, ale to, że tak powiem, to była łatwizna. Świętego Piotra doprowadzić do świętości to łatwo było. I jakby nie tam się przejawia największa potęga, gdzie ktoś się mierzy z czymś nietrudnym. Największa potęga się może przejawić tam, gdzie się człowiek, czy to w tym wypadku Pan Jezus, mierzy z przypadkiem beznadziejnym. I chciałbym wam o takiej sytuacji dzisiaj opowiedzieć, dlatego że myślę, że w takich sytuacjach jakby można najlepiej zobaczyć potęgę Bożą i na to, o co w tej potędze chodzi. Już przestaję tych głupich wstępów mówić, pójdę do rzeczy. Chciałbym, żebyśmy się zajęli dwoma historiami. W sensie jedna będzie krótkim tylko wprowadzeniem, dlatego że ona jest pewną taką ikoną odpuszczenia grzechów Pana Jezusa, a ona nas potem jakby odrzuci, wyskoczymy z niej do tej właściwej historii. Na samym początku działalności Pana Jezusa jest taki moment, kiedy Pan Jezus jest jeszcze w Kafarnaum. To jest taka pierwsza miejscowość, która jest bazą wypadową Pana Jezusa. Pan Jezus przez dłuższy czas mieszka w Kafarnaum. Wyprowadził się z Nazaretu, prawdopodobnie ze swoją mamą, tego nie wiemy, możliwe, że ona została, ale nie mieszka już razem z nią, natomiast mieszka w Kafarnaum. I tam przez początek swojej działalności, to jest Galilea, tam gdzie poznaje swoich uczniów, Piotra i tamtą całą bandę miejscowych rybaków, to działa w Galilei i Kafarnaum jest takim miejscem jakby centralnym. Tam mieszkał święty Piotr, tam mieszkała teściowa świętego Piotra i tak dalej. I tam w tym domu, gdzie Pan Jezus pomieszkiwał, jest na samym początku działalności Jego taka scena, która jest wręcz trochę taką zapowiedzią tego, jakby o co będzie chodziło w miłosierdziu Bożym, o co będzie chodziło w tym, że Jezus będzie chodził, będzie odpuszczał grzechy. Jeśli pamiętacie, był taki wieczór, kiedy w domu Pana Jezusa zgromadziło się strasznie dużo ludzi. Było pewnie jakieś nauczanie w tym domu. Ludzie wypełnili cały dom po prostu szczelnie, zupełnie bez centymetra i tak samo na zewnątrz. Nie dało się tam wejść. Jak wiecie, w tej wiosce, w sensie w Kafarnaum, było czterech takich sprytnych dobromirów, nie? Czterech kolegów, którzy swojego kolegę piątego, sparaliżowanego, postanowili dostarczyć do Pana Jezusa, mimo tego, że tam się go dostarczyć nie dało. W sensie próbowali wejść, ale jak zobaczyli, że jest taki dziki tłum, że nie da się w ogóle nawet przez drzwi przejść, no to wymyślili fantastyczny sposób. Jeżeli pamiętacie, bo to znana Ewangelia oczywiście, weszli na dach, rozebrali ten dach. To, jak się tak wmyśleć, brzmi dosyć drastycznie, aczkolwiek nie jest aż tak drastyczne, jak nam się wydaje. W sensie tamte dachy to naprawdę łatwo były do rozebrania. Te dachy były robione z gałęzi. Akurat tamten dach, o którym jest mowa, był zrobiony z takich glinianych jakby płytek. Więc oni to po prostu szybko rozebrali, kawałek tego dachu, jak wiecie, na tych noszach, a nawet nie na noszach, tylko tam jest koc. Oni na takim kocu go spuścili przed Pana Jezusa, że znalazł się tuż przed Nim. Wtedy Pan Jezus, kiedy na Niego spojrzał na tych czterech, a dokładnie spojrzał na wiarę tych czterech, tak napisane w Ewangelii, znaczy zobaczył zaciętość wiary tych czterech, którzy postanowili Go zanieść przed Jego twarz, spojrzał na Niego i mówi: słuchaj, Twoje grzechy się odpuszczają. I tam się wtedy zrobiła straszna konsterna. My jesteśmy oczywiście wszyscy bardzo przyzwyczajeni, nie, do tego faktu, że Pan Jezus odpuszcza grzechy, bo sami latamy tam, nie wiem, co miesiąc czy co ileś do Niego, żeby grzechy odpuszczał. Ale to tylko dlatego, że tak powiem, żyjemy już w tym czasie no, po Chrystusie. W tamtym czasie to zdanie było absolutnie nie do pomyślenia. Znaczy, jak to możliwe, że jakiś człowiek, pamiętajcie, że oni wszyscy nie wiedzą, że to Syn Boży jest, nie? Nawet jeżeli o tym się mówi, nawet jeżeli Pan Jezus taką wiarę chce budzić, to większość ludzi w to nie wierzy, a szczególnie tych, którzy są Jego przeciwnikami. Kiedy staje na środku w takim tłumie jakiś człowiek, widzi drugiego i mówi do niego: odpuszczam ci grzechy, w sensie twoje grzechy się odpuszczają, to się robi po prostu niewiarygodna konsterna, nie? To jest mniej więcej tak, jakby u nas w kościele, nie wiem, dzisiaj ktoś jakiś tam, no nie wiem, ktokolwiek, ktoś z was tu wstał i powiedział, ja mam władzę odpuszczania grzechów, tylko nawet nie w tym sensie, że mam ją od Pana Boga, tylko mam swoją, nie? Po prostu. To też byśmy wszyscy na niego spojrzeli, no do, na razie, nie? To w ogóle fajnie, fajnie, że przyszedłeś, ale tyle cię słuchaliśmy. Tam jest dokładnie tak samo. Jezus, który staje na środku i wypowiada takie zdanie, odpuszczam ci grzechy, to napisane, że od razu tam tych wszystkich, którzy siedzieli, zaczęły się takie myśli rodzić i zaczęli między sobą tam pewnie gadać od razu, że w ogóle jak on śmie tak mówić? Wtedy Jezus po nich spojrzał, bez jakiegoś strasznego gniewu i mówi, słuchajcie, bo widzę, że macie pewne wątpliwości i pewne problemy z tym zdaniem, które powiedziałem, to taki mam konkurs. Mówi do nich tak, co jest łatwiej powiedzieć? Odpuszczają się grzechy do tego gościa? Widzicie, że jest sparaliżowany, nie? W ogóle się nie może ruszyć. Czy też łatwiej jest powiedzieć, wstań, idź do domu, nie? No to konkurs oczywisty, nie? Wszyscy mówią, no to powiedz, żeby wstał, nie? Bo to powiedzieć, odpuszczają ci się grzechy, to każdy głupi potrafi, nie? Jezus mówi, no to żebyście wiedzieli, że ja mogę to powiedzieć, to mówię ci, wstań, weź to łóżko i idź do domu. I chłop wstał, wziął łóżko i poszedł. I tyle go widzieli. I tam się zrobiła straszliwa konsterna w tym momencie. Dlatego, że zostało potwierdzone coś, co on powiedział, potwierdzone cudem, którego nie miał prawa dokonać. To, że nie uwierzyli, to jasne. Ale to jest, moi drodzy, pierwsza opowieść w Ewangeliach, jak poczytacie historię Pana Jezusa, która w moim mniemaniu opowiada o sakramencie pojednania. To jest po raz pierwszy pokazane, na czym będzie polegało to, co Jezus będzie chciał zrobić w tym, co dzisiaj nazywamy spowiedzią. Czyli w tej władzy, którą potem przekazał swoim uczniom i kazał im to robić względem ludzi, którzy przyjdą, nie? Komu rozwiążecie, ja rozwiążę. Komu zawiążecie, ja zawiążę, nie? Dostajecie tą samą władzę, którą ja mam, ona jest oczywiście ode mnie, będziecie ją przekazywać. Słuchajcie, co w tej scenie jest takiego cudownego? Dlatego, że tak mówię, chciałbym, żeby ona nas odniosła do czegoś innego. Mnie w tej scenie zawsze fascynuje totalna bezradność tego człowieka, który tam leży. Zobaczcie, że on się nie odzywa ani słowem. Jeżeli byście sobie poczytali ten fragment, to nie ma tam ani jednego jego słowa. On jest prawdopodobnie całkowicie sparaliżowany, w sensie nie tylko jego ciało, też prawdopodobnie jego twarz po prostu jest sparaliżowana. On po prostu nie może mówić. On nie jest w stanie poruszać ustami. Mało tego, wydaje się, że on w ogóle wiary nie ma. Dlatego, że w Ewangelii jest napisane, że Jezus widząc wiarę tych czterech, a nie jego, tylko tych czterech, którzy go przynieśli, odpuścił mu te grzechy. Czyli tam leży jakaś totalna bida. Takie totalne, co nic nie umie, co nic nie potrafi, co nie tylko fizycznie, ale też prawdopodobnie duchowo i w wierze jest całkowicie jakby nie nadające się do niczego. Mało tego, ja sobie kiedyś, jak mówiłem kazanie o tej Ewangelii, poszukałem sobie znaczenia tego słowa w ogóle paralityk, bo to jest strasznie ciekawe słowo. W ogóle dla mnie było dużym zaskoczeniem, że jest tylko jeden paralityk w ogóle w całym Nowym Testamencie, w sensie wymieniony z takiej historii. Oczywiście są takie zdania, gdzie tam Jezus uzdrawiał paralityków w jakimś tam dużym gronie, ale jest tylko jedna historia takiego konkretnego. Jest taki tylko jeszcze mały chłopiec, w sensie syn takiego ojca, a on jest tylko wspomniany, że Jezus go uzdrowił. Natomiast historia pokazana człowieka, którego przynieśli, opowiedziane, co się z nim wydarzyło, jest tylko jedna w całej Ewangelii. Jednego paralityka. Strasznie wyjątkowy chłopak. To słowo paralityk greckie, ono się składa z dwóch części. Tam jest na początku para, taki przedrostek grecki, i potem jest czasownik luo. I ten czasownik luo to jest strasznie fajny czasownik. W sensie on ma bardzo dużo znaczeń i pojawia się w Ewangeliach i też w Apokalipsie szczególnie, w bardzo dziwnych kontekstach. Jego pierwsze znaczenie, luo, to znaczy rozwalić. Ale tak w sensie bardzo brutalnie, jak się mówi, że na przykład miasto zostało zburzone i nie został kamień na kamieniu, w sensie wszystko zostało rozsypane, nie, całkowicie zburzyli domy, to się używa właśnie tego słowa. Ten przedrostek para w greckim, on zawsze oznacza, że coś od czegoś pochodzi. To para wskazuje, że to, co będzie po tym, to ten ktoś się wziął z tego. Stąd się wzięły takie słowa, na przykład, nie wiem, paraolimpiada, nie? Stąd mamy te zbitki polskie. Ten człowiek, w tym słowie jakby określony tym paralitykiem, to jest ktoś, kto się wziął z tego czasownika luo. To po pierwsze oznacza, że on jest całkowicie rozsypany. I to pewnie dlatego jakby tym słowem określono paralityka, no bo jakby ciało paralityka nie działa, nie? Wszystko tam jest rozsypane, jakby nic nie da się złożyć. Ten człowiek nie jest w stanie w żaden sposób tym swoim ciałem władać. Więc jest całkowicie rozwalony, całkowicie rozsypany. Ale drugie znaczenie tego słowa jest jeszcze gorsze. Dlatego, że tego słowa, szczególnie w Apokalipsie, używa się wszędzie tam, gdzie są wypuszczane demony. Jak poczytacie Apokalipsę, są takie momenty, kiedy są wypuszczani, nie wiem, aniołowie śmierci albo cztery jeźdźcy i tak dalej, nie? Wszystkie takie te potężne siły, które tam przy końcu świata mają ten świat rozwalić. To wszystkie te wypuszczanie tych demonów dzieje się tym słowem. Mało tego, w tym kulminacyjnym momencie, kiedy wypuszczona jest ta ostateczna bestia, ja nie wiem, na ile wy tam kojarzycie chronologię działań w Apokalipsie, w sensie jak to będzie, kto tam będzie nas pierwszy niszczył, kto nas potem będzie jadł i tak dalej, nie? Jest taki moment kulminacyjny, kiedy już wszystkie najgorsze rzeczy się wydarzyły. To oczywiście, uwaga, ja się śmieję, to nie jest żaden opis rzeczywistości, nie? To jest pewna rzeczywistość duchowa, o której mówi święty Jan w Apokalipsie. To centralnym miejscem jest moment, kiedy się wypuszcza bestię tak zwaną. Czyli chodzi o taki moment, kiedy jakby zło panuje już na świecie, kiedy ta bestia ma jakby władzę nad wszystkim, co się dzieje w świecie i również ta bestia jest wypuszczana, że tak powiem, tym czasownikiem. W sensie jakby rozsypuje zło, te demony po świecie. Co to znaczy w takim świecie symbolicznym jakby patrzeniu? Bo jakby chciałbym, żebyśmy zobaczyli, z kim mamy do czynienia na tej spowiedzi. To jest człowiek, który jest całkowicie rozsypany. To nie jest taki facet, który tam coś tam mu się zdarzyło, trochę sobie pogrzeszył, noga mu się powinęła, no i przyszedł do spowiedzi. Tylko to jest totalna rozsypka. Tam nic nie działa. Wszystko w jego życiu, wszystko w jego człowieczeństwie. Uwaga, też wszystko w jego duszy, stąd te demony, wszystko jest rozsypane. Tam jest po prostu demon na demonie, nie? Tam jest po prostu totalne władanie zła w tym człowieku. I zobaczcie, że kiedy ten człowiek leży przed Panem Jezusem, nie może nic powiedzieć. Nie wyznaje żadnych grzechów, nie mówi, co tam złego zrobił. Jezus tylko na niego patrzy, zobaczył tych czterech, ich wiarę, pewnie sobie spojrzał na ten sufit, który oni rozebrali i mówi tak, to ja teraz komuś takiemu, bez żadnego jego słowa, bez żadnego jego wyznania grzechów, bez żadnej jego skruchy, bez żadnego postanowienia poprawy, bez niczego, co on powie, twoje grzechy są odpuszczone. Znaczy, to jest pierwszy, który się pojawia w Ewangeliach, obraz spowiedzi. Tego, co Jezus będzie robił, tym czymś, co nazywamy miłosierdziem. Że powiem, jaka to jest władza. W tym pierwszym obrazie ona się od razu pokazuje jako coś, co nie ma w ogóle żadnych przeszkód, co nie ma żadnych granic, co nie stawia żadnych warunków, co nie mówi, no dobra, ale słuchaj, czy jest jakaś gotowość, tak? Czy możesz palcem chociaż tam ruszyć, albo czy mógłbyś coś powiedzieć? Nie. Widzi go, totalną rozsypkę i mówi odpuszczone twoje grzechy. Znaczy, czemu ten wstęp? To, co mi się najbardziej podoba w tej Ewangelii, bo ja to jakoś bardzo tak odbieram do siebie, w sensie jako mój stan, to lubię sobie wyobrażać, jak oni go tam spuszczali z tego dachu, nie? Jest napisane, że oni mieli jakiś koc taki, to, co jest przetłumaczone u nas w Ewangelii jako nosze, tam dosłownie jest koc. Po grecku. Czyli mają jakieś takie płótno, nie? Które skoro ich jest czterech, to pewnie przypuszczam, że trzymają za cztery rogi, nie? Każdy trzyma jeden róg tego płótna. No i oni tam na tym dachu gdzieś tam pewnie wiszą. No i go tam spuszczają na dół, nie? Spróbujcie się włożyć w głowę tego człowieka, który jedzie tam z góry, nie? Na tym kocu. Ja przypuszczam, że on ma tylko jedną myśl. Jak się chociaż jednemu ręka obsunie, jak ja dymnę, to nie tak, że się ręką podeprę, nie? Uwaga, nie podepra się, bo nic mi nie działa. Jak ja rypnę na dół, to ja po prostu centralnie na twarz rypnę. Jasne, nie będzie mnie prawdopodobnie boleć, bo jestem sparaliżowany, więc prawdopodobnie może nic nie odczuwam. Ale pomyślcie sobie o pewnym takim duchowo-emocjonalnym stanie człowieka zawieszonego, że tak powiem, pod sufitem. To pewnie nie było strasznie wysoko, no ale kawałek jednak był, nie? Który tak, że tak powiem, dryfuje tam wisząc, i trochę tak leci w dół. Jest taka fenomenalna książka naszego już nieżyjącego brata Rafała Skibińskiego, jest taki dominikanin, duszpasterz, który zginął w ogóle w dosyć takich no, niewyjaśnionych okolicznościach. Książka ta się nazywa Spadając głową w dół. Ten tytuł bardzo przekonuje. W sensie, to jest opis większości mojego życia. Nie wiem, czy macie też takie wrażenie. Szczególnie jak się coś tam w życiu rozsypie, to dla mnie takie określenie, że to jest tak, jak po prostu lecieć głową w dół i wiesz, że jakby jedyne, co się wydarzy, to będzie gleba. To nie jest tak, że coś tam się jeszcze uratuje, tylko po prostu jak dymniesz, to nie pozbierają. To jest właściwość większości mojego życia. I przypuszczam, a w sensie szczególnie jak się siedzi tam na dole w tym pomieszczeniu, gdzie przychodzicie się spowiadać, to tam w większości tak wyglądacie, nie? No bo to nie ma człowiek pojęcia w ogóle, co to zrobić, żeby to wszystko ogarnąć. Znacie, ten obraz takiego wiszącego, no właśnie, wiszącego, lecącego, uwaga, gdzie wiszącego? Wiszącego na tych glinianych tabliczkach, nie? Ja wiem, że teraz się zastanawiacie, czemu ja to mówię, bo to jest bardzo jednoznaczny obraz w Biblii. wiem, czy pamiętacie, Judasz, kiedy się powiesił, to się powiesił na polu garncarza. Pole garncarza to jest dokładnie to samo wyrażenie, którym jest określony dach w tym pomieszczeniu, gdzie spuszczają tego paralityka. Powieszony na polu garncarza, dla mnie to jest ten sam obraz, co wiszący na tych garnkach, bo to są gliniane garnki tam, ten paralityk. Tak jakby to było jakieś odniesienie. Ja sobie pomyślałem, że ten paralityk, w sensie gdyby poszukać najbardziej beznadziejnego przypadku, nie, z którym się Pan Jezus mógłby spotkać, no to Judasz jest trafieniem numer jeden. Że Judasz jest takim człowiekiem, który dokładnie wyglądał w spotkaniu z Panem Jezusem tuż przed Jego śmiercią, tak jak ten paralityk. Facet, któremu się wszystko rozwaliło, w którym, jak wiecie, na ostatniej wieczerzy wszedł w niego szatan, czyli tam wszystkie demony w nim rządzą jak chcą, no i który dokonał, można powiedzieć, najstraszliwszej zbrodni, no jaką można dokonać, nie? On wydał na śmierć Syna Bożego. Oczywiście nie on go zabił, ale bez niego by się to nie wydarzyło. Więc gdyby poszukać najbardziej ekstremalnego przypadku, że tak powiem, porażki Pana Jezusa, kogoś, z kim nie udało mu się zrobić czegoś sensownego, no to myślę, że Judasz jest kimś takim. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj na tej konferencji usiedli ze spowiedzią Judasza. Jest taka scena, która według mnie opisuje, oczywiście w pewnym symbolicznym zakresie, spowiedź Judasza. I nie chodzi mi oczywiście o to, co Judasz robił na tej spowiedzi, tylko co Pan Jezus na tej spowiedzi robił. W sensie, w jaki sposób Pan Jezus podszedł do kogoś takiego. To, co zostało zapowiedziane w tej pierwszej scenie, że kiedyś spotkam kogoś wiszącego na polu garncarza i powiem mu, odpuszczone są twoje grzechy, to potem na samym końcu drogi Pana Jezusa, Pan Jezus spotkał kolesia wiszącego na polu garncarza i powiedział mu coś dużo więcej niż tylko odpuszczone są twoje grzechy. Chciałem, żebyście posłuchali fragmentu, który to opisuje. To jest Ewangelia świętego Jana, 13 rozdział. To powiedziawszy, Jezus wzruszył się do głębi i tak oświadczył. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie wyda. Spoglądali uczniowie jeden na drugiego, niepewni, o kim mówi.